Dziękuję Panu, że jestem dzisiaj z Wami. Dziękuję Panu, że będę mógł Wam usłużyć słowem. Zaczniemy od Ewangelii Marka, 8 rozdział. Przeczytamy 21 wersetów. 8 rozdział, od 1 do 21 wersetu. Ci, którzy potrzebują stronę, to możecie znaleźć w Piśmie Świętym, strona 1078. Przeczytamy 21 pierwszych wersetów. W one dni, gdy znowu było wielkie mnóstwo ludu, a nie mieli co jeść, przywołał uczniów i rzekł do nich: żal mi tego ludu, bo już 3 dni są ze mną, a nie mają co jeść. A jeśli rozpuszczę ich głodnych do domów, ustaną w drodze, a przecież niektórzy z nich przybyli z daleka. I zapytał ich: ile macie chlebów? Oni zaś rzekli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi i wziąwszy te 7 chlebów, podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, by kładli przed nimi. I kładli przed ludem. Mieli też kilka rybek. I pobłogosławiwszy je, kazał kłaść przed nimi. A jedli i nasycili się i zebrali 7 koszów resztę chleba, które zbywały. Było ich zaś około 4000. I rozpuścił ich. Zaraz też wsiadł do łodzi z uczniami swoimi i przybył w okolice Dalmanuty. I wyszli faryzeusze i zaczęli z nim rozprawiać, a wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. Wychnąwszy w duchu swoim, rzekł: czemu ten ród żąda znaku? Zaprawdę powiadam wam, że temu rodowi znak ten nie będzie dany. I opuścił ich, wsiadł do łodzi i przyprawił się na drugą stronę. A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów, mieli ze sobą w łodzi tylko 1 bochenek. I nakazywał im, mówiąc: baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. Zauważył to Jezus i rzekł do nich: o czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie, nie rozumiecie? Czy serca wasze jest nieczułe? Czy serce wasze jest nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie. I nie pamiętacie? Gdy łamałem 5 chlebów dla 5000, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? Odpowiedzieli mu: 12. A ile koszów pełnych okruszyn zebraliście z 7 chlebów dla 4000? Odpowiedzieli mu: 7. I rzekł im: jeszcze nie rozumiecie. Historia, którą przeczytaliśmy, ona zaczyna się, pełen cały kontekst, zaczyna się troszeczkę wcześniej. Najlepiej ja was zachęcam, żeby przeczytać jeszcze cały 6 i 7 rozdział z Ewangelii. Wtedy będzie całość tej historii. Tutaj no jesteśmy troszeczkę ograniczeni czasowo, chociaż głosimy wieczną Ewangelię, więc tego czasu powinniśmy mieć pod dostatkiem. Ale ja zachęcam do tego, żeby w domu przeczytać 6 i 7 rozdział. Ten rozdział zaczął się od dosyć znanego w sumie cudu, czyli rozmnożenie chleba i ryb. Jeden z najbardziej takich popularnych cudów, najbardziej powtarzanych o tych cudach, akurat o tym cudzie bardzo często się mówi powszechnie. I Pan Jezus, rozmnożywszy chleb dla 4000, to tak patrząc na dzień dzisiejszy, 3 razy wieś, w której ja mieszkam, czyli Rakowiska, potrafił nakarmić 4000 osób. A jeszcze wcześniej, i to czytamy właśnie w rozdziale 6, możemy przeczytać: Pan Jezus rozmnożył chleb dla 5000 osób. 5000. W momencie, kiedy już odeszli z tamtego miejsca i dopłynęli do Betsajdy, jak tylko ludzie spostrzegli, że Pan Jezus przybył do Betsajdy, zaczęli Jego oblegać. I przyczyna, dla którego oni się tam znaleźli, była różna. Jedni przyszli, żeby słuchać Jego nauki. Drudzy, słysząc uzdrowienia, przychodzili zyskać uzdrowienie, przynosili swoich chorych, żeby Jezus ich dotknął. I ci, którzy byli dotknięci, byli uzdrowieni. Jeszcze inni przyszli do Niego, szukając haka na Jego nauczanie. Wiecie doskonale, o kim mówię. Mówimy o faryzeuszach, którzy słuchając Jego nauki, tylko czekali, aż uda im się znaleźć naukę, którą będą mogli zdyskredytować Jezusa w oczach ludu. A jeszcze inni przyszli, żeby się najeść. Usłyszeli, co Jezus dokonał wcześniej, jak nakarmił 5000 osób. Kiedyś organizowaliśmy jako firma organizowaliśmy event, takie spotkanie grilla w sklepie Zielony Ogród, czyli na ulicy Brzeskiej. To był wraz ze szkoleniem dla osób zainteresowanych ogrodnictwem. No i był to oczywiście grill, grill darmowy dla wszystkich. I z tego grilla skorzystali, bardzo dużo osób też skorzystało tylko i wyłącznie z tego grilla, nie będąc zainteresowanym tym, co się działo dookoła. I to samo było wtedy, kiedy Pan Jezus przyjechał. Po prostu ludzie przyjechali się najeść. Za darmo. Tak jest. Najeść za darmo. Na szczęście większość osób przyszła po to, żeby wysłuchać Jego nauki. Dlaczego? Bo słuchanie nauki Jezusa Chrystusa jest to pożywienie duchowe. Pan Jezus zaopatrywał swój lud, czyli ci, którzy Go chcieli słuchać, w pożywienie duchowe. Zwiastował im swoje słowo. A Słowo Boże jest pożywieniem dla naszego ducha. Amen? Amen. Świetnie. Oni mieli szczęście, bo dostali przekaz na żywo. To słowo płynęło prosto z ust Boga. Prosto z ust Jezusa. Dzięki Bogu my też mamy. Mamy Słowo Boże, czyli mamy księgę, która jest wszelkie słowo natchnione pod wpływem Ducha Świętego, spisane i dla nas zostawione. Ewangelista Jan pisał, na początku było, pomóżcie mi, słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku. Tak, super, dziękuję. I to słowo zostało dla nas, dla kolejnych pokoleń. Ludzi, którzy chcą podążać za Jezusem, ludzi, którzy chcą otaczać się, którzy chcą być w otoczeniu Jezusa Chrystusa. Pomimo, że Go fizycznie tutaj nie ma, to poprzez Ducha Świętego jest. Dlaczego? Co Słowo Boże mówi? Gdzie dwóch lub więcej zgromadza się w imię moje, tam i ja jestem. Amen. Bóg posyła też swoje sługi, które wykładają to słowo. Dzięki Bogu mamy możliwość korzystania tak naprawdę z trzech nabożeństw, a młodzież nawet i z czterech, bo jeszcze jest młodzieżowe nabożeństwo, w którym jest wykładane też słowo. I uwierzcie mi, słowo musi być też, kaznodzieja, czyli osoba usługująca, musi być pod natchnieniem Ducha Świętego, żeby to słowo było dobrze wyłożone. Może być słowo pięknie wyłożone, ale to będzie słowo cielesne i nie będzie trafiało do serc i nie będzie trafiało do ducha tak, jak słabsze kazanie, może nie tak pięknie powiedziane, ale wzmocnione Bożym namaszczeniem. Co się dzieje, jak nasz duch dostaje pożywienie? Duch zaczyna się rozwijać. My od środka zaczynamy się rozwijać. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisał: pojem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście i teraz nie możecie. Co to oznacza? To oznacza, że te pożywienie dostajemy w odpowiedniej formie. Na początku, tak jak dziecko, jak mleko, tak żebyśmy mogli, żebyśmy załapali podstawy, a później te pożywienie jest inne. W momencie, kiedy my wzrastamy, potrzebujemy czegoś innego, czegoś mocniejszego, czegoś głębszego. I tak też jest ze Słowem Bożym. Jezus zaopatrza nas w pokarm duchowy. Ale czy to oznacza, że jak słyszymy Ewangelię, jak słyszymy Boże Słowo, czy zawsze będziemy wzrastać? Czy ono zawsze nas buduje? W jakiś tam sposób na pewno. Ale słyszeć to nie znaczy słuchać. Czasami jest tak, że słyszymy, na to nie zwracamy uwagi. Zdarzyło wam się kiedyś podczas kazania myśleć o czymś innym? Mi tak. Nie ma pastora, więc mogę powiedzieć, mi się zdarzyło. Tylko nie powiedzcie mu tego. I co się dzieje wtedy z tym słowem? To słowo często odbija się. Jedni mówią, jednym uchem wlatuje, drugim wylatuje. Słyszeć to nie znaczy słuchać. Słuchać to jest słyszeć i rozważać. Słyszeć i rozważać. Gleba musi być miękka, czyli gleba naszych serc musi być miękka, żeby ziarno słowa mogło trafić do naszego serca. Co się dzieje, jeżeli jest nasze serce twarde? To tak jak w przypowieści, kiedy ziarno trafia na skaliste podłoże. Czy ma szansę wykiełkować? Kuba macha głową, że nie i ma rację. Nie ma szans. Takie ziarno nie ma szans na wykiełkowanie, jeżeli trafi na skalisty grunt. Tak samo jak słowo. Jeżeli trafi do twardego serca, nie ma szans na wykiełkowanie. Nie ma szans na wzrost. Co musi stać, żeby serce było miękkie? Musi być pragnienie. Pragnienie słuchania Słowa Bożego zmiękcza serce. Bo wtedy jesteśmy otwarci na to, co Bóg chce nam powiedzieć. I tego słuchamy, a nie tylko słyszymy. Zdarza wam się wyprzedzać podczas jedzenia? Że to bym zjadł, a tego nie. To lubię, a tego nie chcę. Zdarza się? Ja się nie będę przyznawał. Tak samo jest ze słowem. Niektórzy wybrzydzają informacje płynące ze Słowa Bożego. Czyli prosto mówiąc, wybierają sobie wersety albo fragmenty, którego słuchają, a niektóre rzeczy odrzucają. Bo to im się nie podoba. Bo to i dla nich jest za mocne. Kiedyś była sytuacja, jak Pan Jezus nauczał i wtedy w pewnym momencie była twarda, jak to było później wspomniane, twarda mowa. I co się stało? Większość ludzi odeszło. Niektórym się nie podoba, jak się mówi o trudnych sprawach, o grzechu, o upamiętaniu. Oni nie chcą należeć do takiej społeczności. Oni nie chcą słuchać takich kazań. Oni chcą słuchać tych pozytywnych. Bóg cię będzie błogosławił. Bóg będzie z tobą. Pamiętaj o tym. Jesteś dzieckiem Bożym. Jesteś zbawiony, choćby nie wiem co. Już nie musisz nic więcej robić. Bóg cię zawsze kocha. Kiedyś miałem rozmowę ze świadkiem Jehowy, który powiedział, nie musi się pan martwić o piekło, bo Bóg kocha wszystkie swoje dzieci. Piekła nie ma. No właśnie, tak to wygląda. I ludzie, którzy wyrywkowo pojmują Słowo Boże, oni nie chcą wzrastać zgodnie z Bożym, powiedzmy, planem wzrostu, tylko chcą wzrastać według siebie, według swojego. Chcą się rozwijać duchowo, tak naprawdę według swojego planu. A to nie jest to, o czym Bóg mówi. To nie jest posłuszeństwo Bogu. Wyobraźcie sobie, jak jesteście głodni. Jak się wtedy czujecie? Strasznie. Ja wiem coś o tym, bo mnie jest taniej ubrać niż wyżywić. I jak się czujecie, jak będąc bardzo głodnym, zjecie tylko kawałeczek? Dalej słabo. Co z tego, że troszeczkę zjedliście? Czasami ten apetyt jest tylko podrażniony. Jest jeszcze gorzej, dokładnie. Jest jeszcze gorzej. Brat Robert dobrze mówi. Jest jeszcze gorzej. Kiedyś byłem zaproszony na wesele. Akurat za bardzo na wesele nie lubię chodzić, no ale to wypadało być. To było jedyne wesele, gdzie tak naprawdę wróciłem głodny do domu. I uwierzcie mi, nie byłem zadowolony. Fajne wesele, ale... No i jedynie co z tego wesela pamiętam, to że wróciłem głodny. Słuchajcie, tak samo jest pokarmem duchowym. Przepraszam, a co się dzieje, jeżeli jesteście głodni i zaczynacie jeść swoje ulubione danie? Coś, za czym przepadacie? Co się dzieje w momencie, kiedy się już najecie? Czujecie, że dalej byście chcieli jeść? I czasami tak jest. Czasami tak jest, że jak są jakieś coś przepysznego, coś ulubione danie, to nawet jeżeli człowiek jest najedzony, to czuje, że dalej mógłby jeść. Brat Robert mówi, że wydzielają się hormony szczęścia. Pewnie i tak jest. I dalej człowiek mógłby jeść. I czasami tak jest, że jemy. I co się dzieje? I się przejadamy. A to też nie jest dobre. A ze Słowem Bożym jest podobnie. Jeżeli ma się pragnienie, jeżeli to, jak dostaniemy troszeczkę Słowa Bożego, to czujemy się nienasyceni. Chcemy jeszcze, chcemy więcej. I jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. A różnica jest taka, że nawet jeżeli będziemy przesyceni, to na pewno nie będziemy się czuli źle. Mało tego, będziemy się czuli fantastycznie. To, bo Słowo Boże jest dla nas, dla naszego ducha, jak ta delicja. Bez skutków ubocznych. Oprócz tego, że my będziemy wzrastać i nasz duch będzie karmiony, my będziemy się też zmieniać i zaczniemy stawać się Bożym wojownikiem. Czyli osobą, która będzie osobą oddaną, pokorną, gotową na wypełnienie zadań. Dlaczego? Bo osoba taka staje się też gotowym na przyjmowanie doświadczeń. Ufa Bogu i wie, że jeżeli nastąpi doświadczenie, to jest to doświadczenie przejściowe, które w pewnym momencie się skończy. Ale jest też gotowa na Boże błogosławieństwa. Niestety, nie każdy człowiek cechuje się takim podejściem. Wiele osób, nawet uważających się za chrześcijan, jednak cenią sobie bardziej te rzeczy doczesne, aniżeli duchowe. Ceni sobie bardziej pokarm cielesny, a nie pokarm duchowy. I co Pan Jezus o tym sądzi? Łukasza 12, 29, 31. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić. I nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego, bowiem ludy tego szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Piękne słowa. Nie do każdego trafiające, bo ludzie się dalej troszczą i ta troska o rzeczy doczesne, ta troska o te problemy, z którymi się spotykamy, zabijają więź z Bogiem. Ta więź, te troski dnia codziennego w pewnym momencie potrafią zniewolić człowieka. Człowiek, jak człowiek zaczyna się martwić, to zaczyna wszystko spostrzegać w negatywnych barwach. Jak optymista spostrzega połowę szklanki? Że jest połowa szklanki pełna. Jak pesymista spostrzega połowę szklanki? Połowa szklanki jest pusta. Osoby, które przejmują się, które są zniewolone troskami dnia codziennego, są to osoby, które właśnie spostrzegają tą szklankę, że jest do połowy pusta. Nie cieszą się z tego, co Bóg daje, pogłębiają się w tym, czego im brakuje. Osoba mająca pokój Boży dalej troszczy się o warunki swojego życia. To nie jest tak, że osoba, która jest dzieckiem Bożym, nie martwi się o pieniądze, modli się bo Bóg da, nie martwi się o jedzenie, nie musi iść kupić chleba, nie musi iść kupić wędliny, bo Bóg da. Nie, absolutnie. Taka osoba pracuje, taka osoba wykonuje to, co Słowo Boże mówi, ale nie martwi się problemami. Znaczy, nie martwi się, ale nie zamartwia się. Problemy nie pochłaniają jej tak, że ta więź z Bogiem staje się słaba. Mało tego, właśnie wtedy ta więź z Bogiem jest silna. Bo powstaje zaufanie i powstaje wiara. Zobaczcie, jak rzeczywistość duchowa oddziaływuje na rzeczywistość cielesną, czyli na tą życiową, ziemską. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a resztę będzie wam dodane. Ja już chyba kiedyś to mówiłem, ale był taki czas, jak wyjechałem do Stanów. To był czas zaraz, kiedy zacząłem coraz mocniej studiować Pismo Święte i nie miałem jakiegoś takiego parcia na jak największe zarobki. To był czas, gdzie też i coraz więcej Pisma Świętego czytałem, coraz więcej się modliłem. To był też czas takiego dla mnie spokoju i jakiegoś tam rozwoju i szkoły. I wiecie, nie myślałem o dobrach doczesnych na tyle, żeby to przeszkadzało w moim funkcjonowaniu. I Bóg mi błogosławił. I byłem błogosławiony finansowo. Rok później ta sama sytuacja. Wyjeżdżam, ale ja już wyjechałem z innym nastawieniem. Dlatego, że wiedziałem, że po powrocie biorę ślub, wiedziałem, że po powrocie zaczynam się, muszę się usamodzielnić. Wiedziałem, że po powrocie będę miał już rodzinę, co prawda mało, bo tylko żona na utrzymaniu. I to, te troski, te problemy tak mną owładnęły, że ja tylko myślałem o tym, żeby jak najwięcej zarabiać. Żeby wykorzystać każdą godzinę. Ja byłem bardzo zły i niezadowolony, jeżeli ja jakoś tam miałem więcej dnia wolnego niż, powiedzmy, niż pracy. Byłem strasznie zazdrosny, jak ktoś inny mógł pracować, bo dostawał, powiedzmy, ekstra pracę, a ja nie. Bo dla mnie to był, ja sobie liczyłem, każda godzina to jest dla mnie tyle i tyle straty. I powiem tak, to mnie pochłonęło, nie wzrosłem duchowo, wręcz przeciwnie, nie zarobiłem więcej, wręcz przeciwnie, nie wróciłem spokojny. Ale później, po powrocie, tak jak już sobie spokojnie zacząłem o tym myśleć i porównywać te dwie sytuacje, to była dla mnie niesamowita szkoła. I ja do tej pory czuję tą lekcję, bo to zmieniło mój światopogląd. To zmieniło mu w ogóle spostrzeganie na te rzeczy doczesne. Dlaczego? Bo mam Boga, który się troszczy o mnie i mi daje tyle, ile potrzeba. Jeżeli dostanę więcej, jeżeli nie dostaję więcej, to znaczy, że tyle mi nie potrzeba. I to jest wiara. A Jezus kochał swoich ludzi, kochał swój lud na tyle, że nas żałował. Dlatego przyszedł na świat, dlatego nie został na górze, dlatego wypełnił wolę Ojca, który też nas żałował, dlatego zabrał nasze grzechy, dlatego cierpiał, dlatego umarł za nas, bo nas żałował. I żałował też ludzi, którzy byli wtedy z Nim i byli głodni. 3 dni z Nim byli. 3 dni bez jedzenia. Wcześniej, we wcześniejszej sytuacji, uczniowie podeszli i powiedzieli swojemu nauczycielowi: Panie, idź ich rozpuść. Niech idą i niech coś sobie kupią do jedzenia. Pan Jezus powiedział, że nie. Pan Jezus powiedział, że absolutnie. Pan Jezus zaopatrzył swój lud. W drugim przypadku nawet powiedział, że 3 dni już są z Nim. Jak oni mają wrócić? Tak jak czytaliśmy, mogą ustać. W oryginale jest powiedziane, mogą zasłabnąć. Jezus troszczył się, zatroszczył się o tych wszystkich ludzi, bo było mu żal, że wytrwali przy Nim tyle czasu. Ich zapasy na pewno się wykończyły. Ale jednak byli przy Nim. Dlaczego? Żeby słuchać Jego słowa. Ci, co mieli inne pobudki, raczej ich już tam nie było. Ci, co przyszli się najeść, myślę, że tyle czasu by nie czekali. Jednego dnia nie dostali, drugiego dnia, myślę, że do trzeciego dnia nie wytrzymali. Jezus rozmnożył chleb, rozmnożył rybę, czyli dostali całkiem niezły posiłek, chleb i mięsko. Jezus zatroszczył się o ludzi, którzy z Nim byli. I to jest do dnia dzisiejszego, gdzie Bóg Ojciec, Jezus i Duch Święty cały czas się o nas troszczą i cały czas zaspokajają nasze potrzeby. Myślę, że każdy z nas mógłby osobiście powiedzieć, jakich dobrodziejstw ze strony Boga w swoim życiu doświadczył. Amen czy nie amen? Amen, super, nie śpicie, dobrze. Ale co trzeba zrobić, żeby te dobrodziejstwa ze strony Boga otrzymać? Co trzeba zrobić, żeby być błogosławionym przez Boga? Trzeba zaufać. Trzeba zaufać. A z zaufaniem Bogu bywa różnie. Ostatnio mówiliśmy o dziesięcinie jako wdzięczności Bogu za nasze przychody. To jest to nasze zaopatrzenie. Bóg daje nam pracę, Bóg daje nam chleb, Bóg daje nam miejsce do życia, mamy gdzie mieszkać, mamy gdzie spać. Czyż nie jest tak? dalej się troszczy o nas. Jak, czy nie było takiej sytuacji, że wam czegoś w pewnym momencie brakowało w życiu? U nas było. I ja wiem, że zawsze z jakimś dziwnym sposobem, dziwnym trafem ta potrzeba była niwelowana. Ta potrzeba była zaspokajana. Ja wiem, że to była Boża opieka i Boże błogosławieństwo. Że to nie był fart albo szczęście, jak to niektórzy uważają i sądzą. Ale miałeś szczęście, ale ci się powarciło. Że nie, absolutnie. To było Boże błogosławieństwo, a nie fart. Ale żeby korzystać z Bożej opieki, to potrzeba wiary. A z tym bywa różnie. Dzisiaj, tak jak czytaliśmy, w pewnym momencie, kiedy Jezus nauczał, raczej nakazywał im, czego mają się strzec, czy mają się strzec kwasu faryzeuszy i kwasu Heroda, spostrzegł, że oni wcale go nie słuchają, że oni są w ogóle czymś innym zajęci, że na co innego w tym momencie zwracają uwagę. A uczniowie rozmawiali ze sobą nie o słowach Jezusa Chrystusa, nie rozważali tego, co im mówił, tylko to, że brakuje im chleba, że zapomnieli wziąć chleba i mają tylko jeden bochenek, że nie mają co jeść. I co to będzie? Pan Jezus był zaskoczony. Dzisiaj możemy powiedzieć, że był w szoku. Jak można zastanawiać się nad czymś takim, będąc świadkiem wcześniejszych cudów? Ich było 12. Skoro Bóg rozmnożył, skoro Jezus rozmnożył chleb i rybę dla 4000, dla 5000, to co to jest za problem dla 12? Dla Boga nie ma żadnych problemów. A oni jakby mieli klapki na oczach. I zamiast słuchać tego, co Jezus, o czym Jezus naucza, zamiast budować się od środka, to skoncentrowali się na tym, że będą głodni, nie będą mieli co jeść. Zabrakło im wiary. Zabrakło im wiary, czym zaskoczyli nawet Pana Jezusa. W tym przypadku to zachowanie apostołów to przypomina przypowieść o ziarnku gorczycy, które wpada między ciernie i nie wydaje owocu. To ziarno wpada między ciernie. To już jest niby grunt, jest niby dobra ziemia, ale są też ciernie. A czym są ciernie? Troski dnia codziennego, które skutecznie blokują wzrost i rozwój duchowy. Co to znaczy mieć zaufanie Bogu? Mieć wiarę w Boga. Czym jest, a czym jest wiara? Hebrajczyków 11:1, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Nie widzimy, a wierzymy. Mało tego, nie widzimy, a jesteśmy pewni. Skąd się bierze wiara? Wiara. To wszyscy wiedzą. Wiara bierze się z... Amen. Super. Wiara bierze się ze słuchania Słowa Bożego. I ta wiara buduje też zaufanie. Zaufanie jest długotrwałym procesem. To nie jest tak, że od razu się poznaje kogoś i się ufa. Czy wy jak kogoś poznajecie, od razu jesteście w stanie mu w 100% zaufać? Nie. Nie. I tak samo jest z nami, jak poznajemy Boga. To jest krok po kroku. Nasze zaufanie wzrasta. I często zaufanie działa w dwie strony, bo Bóg też buduje zaufanie do nas. To znaczy, że Bóg buduje zaufanie do nas? To jest to, że wie, że będzie mógł nam przeznaczyć, znaczy nam zlecić coraz to trudniejsze zadania, bo wie, że sobie z nimi poradzimy, czyli je wypełnimy. A Bóg chce, żeby człowiek jemu ufał. Mało tego, nawet sam wielokrotnie mówił, żeby go sprawdzać. Po co? Przecież Bóg nie musi. Nie trzeba Boga sprawdzać, bo Bóg jest świadom naszych słabości i naszych naszych słabości i chce, żebyśmy my też mieli pewność co do Niego. Krok po kroku. Bóg też sprawdza, czy jak będzie źle człowiekowi, to czy dalej będzie mu ufał. Niestety, ale nie wszyscy przechodzą test. Nie każdy zdaje egzamin. Wiele osób tak naprawdę nie przechodzi testu zaufania i odchodzi od Boga. Dlaczego ludzie nie ufają Bogu? Bo mają ograniczoną wiarę. Nie są wypełnieni tym pokarmem duchowym. Ich duch nie jest w pełni rozwinięty. Od razu nasuwa nam się myśl, że nie słuchają Słowa Bożego. I nie rozważają i nie pielęgnują w swoim sercu. Często mówią, że wierzą. Wierzą, ale ich wiara to jest tak naprawdę nadzieja, że coś się stanie. Ta wiara jest pusta. Dlaczego? Bo ufają swoim zmysłom. Wierzą w to, co widzą, w to, co czują, w to, co dotykają. I dopiero w to są w stanie uwierzyć. I to są często argumenty ateistów dotyczące wiary, że oni tylko wierzą w to, co są w stanie zobaczyć, dotknąć, sprawdzić naukowo. Ale zmysły bywają zawodne. Ile razy słyszeliśmy o fajnym zjawisku jak Fata Morgana? Czyli coś, co widzimy, ale tak naprawdę to jest złudzenie, bo tego w rzeczywistości nie ma. Ile razy czuliśmy nasz ulubiony posiłek, a to okazuje się, że było to zupełnie co innego. Zmysły są zawodne, ale tkwienie i tak naprawdę rozwijanie się w tej teorii powoduje to, że duchowość zaczyna być przytępiana. I niech każdy sobie zada pytanie, czy ufacie Bogu bezgranicznie, czy wasze zaufanie jest czymś ograniczone? To każdy musi sobie sam zadać pytanie od środka. Czy jak są problemy, to dalej tkwisz Bogu, czy uciekasz do ziemskich rozwiązań? Był sobie taki król jak Asa. Podczas swojego panowania chodził za Bogiem. Pod koniec jego życia, i był błogosławiony przez Boga, pod koniec życia zachorowało mu się i, jak Słowo Boże mówi, nie przestał ufać Bogu, a zaczął ufać lekarzom do końca swoich dni. Asa zaufał nauce, odrzuciwszy Boże uzdrowienie. Izajasza 31:1. Biada tym, którzy wstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, że liczne i w wieścach, że są bardzo silni, lecz nie patrzą na świętego Izraelskiego, nie szukają Pana. Mateusza 9:22. A Jezus, obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzekł: ufaj, córko, twoja wiara cię uzdrowiła. I od tej chwili niewiasta była uzdrowiona. 2 Samuela 22:31. Bóg jest doskonały w postępowaniu swoim. Słowo Pańskie jest spolegliwe. On jest tarczą dla wszystkich, którzy Mu ufają. Psalm 37:5. Powiesz Panu drogę swoją. Zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. I 34:23. Pan wyzwala duszę sług swoich i nie będą karani ci, którzy Mu ufają. Przypowieści Salomona 3:5. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Wiele osób jednak polega na swoim rozumie. I kolejne pytanie. Czy ty jesteś godzien zaufania ze strony Boga? Czy ty jesteś też osobą, która jest godna zaufania nawet dla drugiej osoby? Jeżeli nie, trzeba to zmienić. Na szczęście mamy też przykłady sług, którzy w pełni ufali Bogu i się nie zawahali, albo nawet jak się zawahali, to tak czy siak ostatecznie wypełnili to, co Bóg im zalecił. Mamy Mojżesza, który musiał wyprowadzić lud z Egiptu, z państwa, z którego uciekł, bo był ścigany. Mojżesz zareagował jak? Po ludzku. Ja mam tam wrócić? Przecież mnie zabiją. I co? Zabili? Nie zabili. Wykonał zadanie, do którego Bóg go przygotował. Wyprowadził lud z Egiptu. Zaufał Bogu i nie zginął. Choć po ludzku wyglądało na to, że zaraz zginie. Mamy też inny przykład. Wdowa z Sarapety, którą odwiedził Eliasz. Uboga wdowa. I Eliasz poprosił o przygotowanie posiłku. Ona miała resztki jedzenia. I ona powiedziała tak, że tak naprawdę to jest tylko danie dla jej syna. Jak ktoś, jak po tym posiłku tak naprawdę oni już umrą z głodu. I co Eliasz na to? No dobra, jedźcie, to ja pójdę gdzie indziej. Nie, przygotuj najpierw dla mnie. A składników ci więcej nie zabraknie. Do momentu, kiedy skończy się susza. Wtedy dosyć było, w Izraelu panowała susza, więc ciężko było o składniki na posiłek. I co zrobiła wdowa? Wygoniła Eliasza? Absolutnie. Wiedziała, że to jest sługa Boży. Wiedziała, że to, co on powie, to, jak on się zachowuje, to jest Boże prowadzenie i przygotowała mu posiłek. Jak na tym wyszła? Bardzo dobrze. Bo składników do końca suszy jej nie zabrakło. Oliwy nie zabrakło i tam innych tam składników. A co się dzieje, kiedy chrześcijanie nie w pełni ufają Bogu? Są narażeni na niebezpieczeństwo. Wiecie dlaczego? Bo nawet najmniejszy brak zaufania to jest takie otwieranie drzwi szatanowi. Ja nie mówię, że wtedy ci są otwierane drzwi, tak, narościesz i chodź. Nie, to jest tylko uchylane. Te drzwi są uchylane. Ale to już jest tak naprawdę taki moment, to jest danie szatanowi szansę do tego, żeby on przyszedł i te drzwi otworzył. Jeżeli w pełni ufamy Bogu, drzwi są zamknięte. Pamiętajmy o tym. Dlaczego? Bo albo się opamiętamy i te drzwi zamkniemy, albo przyjdzie ten czarny z bandą swoich aniołów upadłych, czyli demonów, i powoli będzie otwierał. Otwarcie drzwi pełne oznacza odpadnięcie od Boga. Będziemy powoli kończyć, żeby was tu nie zanudzać, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili jeszcze na jedną rzecz uwagę. Czy wszyscy dostali jedzenie? Czy wszyscy zostali nakarmieni? Co przyszli tego dnia, co przyszli i byli z Jezusem? Czy wszyscy? Jak myślicie? Wszyscy. Nie wszyscy. Nie wszyscy zostali nakarmieni. Zostali nakarmieni ci, co dotrwali do samego końca. Ci, co byli w momencie, kiedy Jezus rozmnażał chleb. Ci, co byli dwa i trzy czwarte dnia i pod koniec dnia odeszli, oni nie zostali nakarmieni. Ci, co byli jedna czwarta dnia, bo może się załapali, oni przyszli tuż przed rozmnożeniem darów, oni zostali nakarmieni. Co wam to przypomina? Czy nie przypomina wam to przypowieść o człowieku, który zatrudniał pracowników w winnicy i najpierw przyszedł jechał z rana, zabrał powiedzmy osoby, które miały u niego pracować za jednego denara, później koło południa, pod koniec dnia, jeden pracował 8 godzin, drugi pracował godzinę i przyszedł czas, żeby dostać nagrodę. I nagle dostali wszyscy tą samą nagrodę, co nieważne, czy pracowali krócej, czy dłużej. Co to oznacza? Nagrodą jest zbawienie. Ci, co służą Bogu lat 30, dostają tą samą nagrodę. Ci, co są przy Bogu lat 15, ci, co są przy Bogu lat 10, ci, co są przy Bogu lat 5, rok, 5 minut. Nagrodą jest zbawienie. Ja już nie mówię o tym, jak to dalej będzie wyglądało, tylko nagrodą jest życie wieczne. I to samo było tutaj. Nagrodą było to, był ten posiłek dla tych, co byli do końca. Pan Jezus nie rozmnażał każdego dnia chleba. Że okej, jutro ich nie będzie, no to niech się pożywią. Drugiego dnia to samo, trzeciego dnia to samo. Pan Jezus dopiero po 3 dniach, ci, co z Nim wytrwali. I o tych się zatroszczył. Nie zatroszczył się o tych, co byli z Nim 2,5 dnia. Ci, co byli 2,5 dnia, to są chrześcijanie, którzy całe życie są przy Bogu, a na końcu odpadają. Na końcu tracą wiarę. Na końcu odwracają się od Boga. Słyszeliśmy o wielu takich osobach. O wielu potężnych sługach Bożych. O wielu sługach, których tak Bóg prowadził. Mający naprawdę ogromne Boże błogosławieństwo, którzy na końcu swojego życia całkowicie się od Boga odwrócili i nie dostali nagrody. Kto w nim wytrwa, kto wytrwa do końca, ten będzie posilony. Zobaczcie, jak ważny jest pokarm duchowy, jak ważne, jak oddziaływuje na ziemskie życie. I na koniec, dwa ostatnie wersety. Jana 6:26-27. Odpowiedział im Jezus i rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. I to wam, bracie i siostry, chciałbym przekazać, żebyśmy pamiętali, że nie pokarm cielesny, ale pokarm duchowy jest dla nas najważniejszy. O to, żeby było pełne zaufanie Bogu, żeby te drzwi były zamknięte i żebyśmy mogli wzrastać dzień po dniu w łasce Pana. Amen.